Wyobraźmy sobie taką dosyć specyficzną sytuację. Jest połowa lat 90. Pewna bardzo mała firma zyskuje pozycję na rynku, produkując baterie do takich starych, klasycznych telefonów komórkowych.
Takich z klapką, prawda?
Dokładnie, do starych telefonów dla marek w stylu Nokii czy Motorola. I nagle, dosłownie kilkanaście lat później, ta sama firma postanawia po prostu zacząć produkować samochody.
Co samo w sobie brzmi wręcz absurdalnie.
Właśnie. W branży motoryzacyjnej zdominowanej przez stuletnich gigantów, no, wszyscy eksperci pewnie pukają się w głowę, przecież to jest niemożliwe, a jednak dwie dekady później ten sam producent baterii zrzuca z tronu Teslę.
Tak.
Staje się globalnym liderem sprzedaży aut elektrycznych i wywołuje totalną panikę w zarządach europejskich koncernów.
Wiesz, to brzmi absolutnie jak scenariusz z jakiejś alternatywnej rzeczywistości, ale to jest po prostu twardy historyczny fakt. I właśnie to czyni ten przypadek tak fascynującym materiałem do naszych badań nad nowoczesną ekonomią.
Jasne. I dzisiejszym celem naszej analizy jest rozwikłanie tej zagadki. Mamy przed sobą niezwykle szczegółowe opracowanie mikroekonomiczne, które dotyczy chińskiej firmy BYD oraz tych wszystkich potężnych megatrendów kształtujących dzisiejszą elektromobilność. Ale wiesz co, z tych materiałów szybko staje się jasne, że to jest coś znacznie głębszego niż tylko kolejny raport o autach na baterie.
Zdecydowanie. Warto to zaznaczyć już na samym początku, to absolutnie nie jest historia wyłącznie o samochodach.
Aha.
Mamy tu do czynienia z naprawdę podręcznikowym przypadkiem tak zwanej konwergencji sektorów. To jest brutalna rynkowa lekcja przetrwania i innowacji. Zresztą zasady, które wyłaniają się z tego opracowania, mogą tak naprawdę jutro zrewolucjonizować absolutnie każdą branżę. Od medycyny, po finanse czy różnictwo.
Niezależnie od tego, jak stabilne te branże wydają się dzisiaj, więc dzisiaj będziemy łamać trudne pojęcia ekonomiczne, przyglądać się niewiarygodnym liczbom i strategiom. Ale zanim przeanalizujemy, jak BYD zdołało przejąć ten rynek, musimy w ogóle zrozumieć samo pole bitwy.
To kluczowe.
Bo co właściwie sprawiło, że te stare, potężne imperia motoryzacyjne straciły swoją niezwyciężoność? Z naszych źródeł wynika, że tradycyjne zasady gry po prostu przestały działać. Z czego to dokładnie wynika?
Źródła wskazują na trzy potężne megatrendy, które uderzyły w tę tradycyjną motoryzację właściwie w jednym czasie.
Okej, jakie to trendy?
Pierwszy z nich to gwałtowne zmiany regulacyjne. I tutaj doskonałym przykładem jest europejski pakiet Fit for 55.
Ten, który zakłada de facto zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku.
Dokładnie tak. I traktujemy to w naszej analizie czysto obiektywnie, po prostu jako fakt rynkowy, który diametralnie zmienia reguły gry.
Czyli to nie jest już rynek napędzany tym, czego chce klient?
Właśnie o to chodzi. Z punktu widzenia ekonomii to oznacza, że rynek przestał być rynkiem czysto popytowym. Stał się rynkiem regulacyjnym. Harmonogram wdrażania innowacji jest teraz dyktowany przez kalendarz legislacyjny państw, a nie cykle produktowe firm.
Rozumiem. Więc kto nie zdąży dostosować się do ustaw, ten po prostu wypada z gry. Niezależnie od tego, jak niesamowity silnik spalinowy potrafi wyprodukować.
Zgadza się. A drugi megatrend to rewolucja kosztowa w technologii magazynowania energii. Z materiałów wynika, że w ciągu zaledwie dekady koszt wyprodukowania pakietu baterii spadł o ponad 90%.
90% to jest gigantyczna różnica.
Prawda. I wiesz, to nie jest tylko jakaś tam optymalizacja. To jest całkowite załamanie dotychczasowego modelu kosztowego.
Aha.
Zbliżamy się do punktu, w którym budowa tradycyjnego auta spalinowego z tymi jego tysiącami ruchomych części układu napędowego staje się zwyczajnie nieopłacalna w porównaniu do prostoty napędu elektrycznego.
Dobrze, to mamy regulacje i koszty. A trzeci megatrend?
Trzeci to tak zwana softwaryzacja. Samochód przestał być wyłącznie układem mechanicznym.
Stał się komputerem na kółkach.
Dosłownie. Musi być stale podłączony do sieci, wymaga tych zdalnych aktualizacji oprogramowania, integracji ze sztuczną inteligencją. No i zaawansowanych systemów zarządzania energią.
Zastanówmy się nad tym przez chwilę, bo ta zmiana przypomina mi taką sytuację, w której wyobraźmy sobie tradycyjnych szwajcarskich zegarmistrów.
Mhm.
Oni od stuleci budują swoją potęgę na takim ręcznym układaniu setek mikroskopijnych trybików. I nagle dowiadują się, że od jutra ich głównym rynkiem są smartwatche.
Świetna analogia.
Z dnia na dzień ktoś każe im konkurować z programistami z Doliny Krzemowej. Ich cała ta niesamowita wiedza o mechanicznej precyzji, z której słynęli, no po prostu traci znaczenie.
Ten mechanizm widać w naszym opracowaniu jak na dłoni. Ta tradycyjna fosa obronna, która chroniła gigantów motoryzacji, czyli te ich wieloletnie inwestycje w fabryki silników, patenty, jakieś hermetyczne i rozbudowane sieci dealerskie, to wszystko nagle stało się potężnym obciążeniem.
Mm-hmm.
Nazywamy to w ekonomii pułapką kosztów utopionych. Koncerny miały ogromne działy, które w nowej rzeczywistości przestały dodawać wartości. Ale przecież ich utrzymanie wciąż kosztowało miliardy.
Czyli mury starej twierdzy stały się bezużyteczne. No i musiał pojawić się ktoś, kto zaatakował z zupełnie innej strony. I tu właśnie na scenę wkracza firma BYD.
Czyli Build Your Dreams.
Tak, Build Your Dreams. Wspomniałam o nich na początku, ale spójrzmy na oś czasu w naszych materiałach. W 1995 roku startują jako producent tych małych baterii.
Mhm.
A potem mamy rok 2003, który autorzy opracowania wskazują jako absolutnie kluczowy moment przełomowy. BYD przejmuje upadającą fabrykę samochodów spalinowych w mieście Xi'an. No i dziś wyprzedzają zachodnią konkurencję.
Dokładnie tak to wyglądało.
Ale wiesz co, muszę tu wcisnąć pauzę i po prostu zapytać o to wprost. Jak to jest w ogóle technicznie możliwe? W jaki sposób firma, której inżynierowie znali się na chemii małych baterii, kupuje rdzewiejącą fabrykę starych aut i wie, jak giąć blachę, spawać ramy i projektować zawieszenie? Przecież to wymaga zupełnie innych kompetencji.
I tu kluczem jest właśnie ta wspomniana wcześniej konwergencja sektorów. Zjawisko to polega na tym, że gdy technologia z jednego sektora nagle staje się fundamentem innego, gracze wchodzący z zewnątrz zyskują asymetryczną przewagę.
Jasne.
W 2003 roku branża motoryzacyjna patrzyła na przejęcie tej fabryki w Xi'an właściwie z politowaniem. Tradycyjni producenci wiedzieli absolutnie wszystko o mechanice, ale nie rozumieli nadchodzącej rewolucji chemicznej w napędach. A BYD posiadało technologię, która wkrótce miała stać się wąskim gardłem całego przemysłu, czyli baterie.
Czyli mówiąc wprost, oni po prostu kupili tę infrastrukturę produkcyjną, żeby mieć w co wkładać swoje ogniwa?
W ogromnym uproszczeniu tak. Zrozumieli jedną kluczową rzecz. Łatwiej jest producentowi baterii nauczyć się tłoczyć karoserię i montować siedzenia, co jest przecież technologią dojrzałą i dość powszechnie dostępną.
No tak.
Niż stuletniemu producentowi silników spalinowych opanować od zera bardzo zaawansowaną chemię litowo-jonową.
I to ma sens, bo przecież oni nie mieli tych potężnych działów silnikowych, z którymi musieliby walczyć wewnętrznie o budżety.
Właśnie. Nie musieli zwalniać tysięcy inżynierów spalinowych. Mogli od razu, z czystą kartą, skupić się na nowym paradygmacie.
Dobrze, czyli weszli na rynek z czystą kartą i mieli odpowiednią technologię w ręku, ale żeby urosnąć do dzisiejszych rozmiarów, to musieli przetrwać globalne zawirowania, takie jak pandemia czy te gigantyczne kryzysy w łańcuchach dostaw z lat 2021-2022.
Oj tak, to był sprawdzian.
A przez ostatnie kilkadziesiąt lat zachodni świat biznesu był wręcz zakochany w outsourcingu. Pozbywano się fabryk, zlecając produkcję podwykonawcom gdzieś na drugim końcu świata, no żeby ciąć koszty i być lekkim pod względem aktywów. Dlaczego to podejście nagle okazało się pułapką i co takiego BYD zrobiło inaczej?
Wiesz co, ten outsourcing działa wspaniale, dopóki światowy handel funkcjonuje bez żadnych zakłóceń.
Aha.
Kiedy jednak pojawia się szok podażowy, no to firmy bazujące na modelu just-in-time zostają z niczym. BYD poszło w zupełnie odwrotnym kierunku. Postawiło na ekstremalną integrację pionową. Przejęli po prostu kontrolę nad całym łańcuchem wartości.
Co to dokładnie oznacza w ich przypadku?
Ze źródeł dowiadujemy się, że inwestują we własne kopalnie litu w Ameryce Południowej i Afryce. Mają dzięki temu bezpośredni dostęp do krytycznych surowców. Ale co więcej, mają też własne zakłady produkujące półprzewodniki.
O, czyli chipy.
Tak, i to wprost uratowało ich w momencie, gdy zachodni producenci musieli masowo zamykać fabryki samochodów z powodu ich braku.
Żeby to dobrze zaobrazować, wyobraziłam sobie taką sytuację właściciela ogromnej sieci nowoczesnych restauracji. Zamiast po prostu zamawiać półprodukty od różnych dostawców, nagle kupuje farmę pszenicy, buduje własny młyn, a do tego jeszcze stawia fabrykę ceramiki. I robi to wyłącznie po to, by mieć stuprocentową pewność, że w godzinach szczytu zawsze będzie miał mąkę na ciasto i talerze, na których je poda, podczas gdy jego konkurencja musi zamykać lokale, bo na przykład ciężarówka z dostawą utknęła na zamkniętej granicy.
Ta analogia naprawdę dobrze oddaje to zjawisko. W ekonomii nazywamy to strategicznym zabezpieczeniem, czyli takim hedżem. W świecie zrywanych łańcuchów dostaw pełna kontrola zasobów to po prostu tarcza ochronna.
I tutaj pojawia się potężne narzędzie analityczne z naszego opracowania, czyli koncepcja krzywej uśmiechu.
Krzywa uśmiechu. Brzmi to całkiem przyjaźnie jak na te bezlitosne realia globalnego biznesu. Co to właściwie jest?
Jest to wykres obrazujący, w których dokładnie miejscach cyklu życia produktu generowane są największe marże. Skrzydło tu przypomina właśnie literę U.
Okay.
Na tym wysokim, lewym krańcu mamy badania, innowacje i dostęp do kluczowych surowców.
Aha. Na równie wysokim, prawym krańcu znajduje się oprogramowanie, siła marki i usługi cyfrowe. Obie te sfery są wysoce zyskowne.
A co w takim razie znajduje się na samym dnie tego uśmiechu?
Najmniej opłacalny etap, czyli sam fizyczny montaż i produkcja.
I to ciekawe, bo przecież zachodni producenci przez dekady skupiali się właśnie na tym dolnym odcinku, oddając ten lewy kraniec dostawcom surowców, a prawy próbując ratować jakimś agresywnym marketingiem.
Dokładnie tak było, a BYD z kolei zdominowało całą tą krzywą.
Całą?
Tak, projektują procesory i wydobywają lit na lewym krańcu, tworzą oprogramowanie na prawym, a do tego jeszcze we własnym zakresie składają to wszystko w całość na dole krzywej.
Muszę przyznać, że pełna kontrola kosztów brzmi imponująco, ale wiesz, surowce i fabryki to jest dopiero połowa sukcesu. Trzeba jeszcze zbudować samochód, za który klient faktycznie będzie chciał zapłacić.
No tak?
No i potrafić go wyprodukować szybciej niż konkurencja. I tu dochodzimy do danych w tych materiałach, które są wręcz szokujące. Zachodni koncern potrzebuje zazwyczaj od 4 do 5 lat na przejście od koncepcji na desce kreślarskiej do momentu, w którym nowy samochód zjeżdża z taśmy produkcyjnej. Jak to wygląda w przypadku BYD?
Zebrane materiały wskazują, że ten sam cykl zajmuje im 18 miesięcy.
Czekaj, 18 miesięcy. Musimy się tu zatrzymać, bo redukcja czasu z 5 lat do zaledwie 1,5 roku to rodzi ogromne obawy.
Tak.
No bo pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to drastyczne pójście na skróty. Szybciej zazwyczaj znaczy gorzej, prawda? Zwłaszcza jeśli mówimy o pojeździe, który waży 2 tony i porusza się po drogach publicznych. Czy oni po prostu omijają jakieś testy zderzeniowe i wypuszczają na rynek niebezpieczne eksperymenty?
To jest bardzo intuicyjne założenie, ale liczby i specyfikacje techniczne w tym badaniu pokazują zupełnie inną rzeczywistość. Ta szybkość absolutnie nie wynika z omijania procedur bezpieczeństwa.
To z czego w takim razie?
Z mechanizmu ekonomii zakresu i czegoś, co oni nazywają e-platforma 3.0.
Czym dokładnie jest ta platforma?
To taka bardzo zaawansowana, zintegrowana płyta podłogowa auta. Tradycyjnie projektowanie samochodu to tworzenie od nowa karoserii i stref zgniotu rozmieszczenia silnika dla każdego kolejnego modelu od zera.
Okej.
Okay. A e-platforma 3.0 działa trochę jak taki fundament z kloczków. Bateria, elektronika sterująca i układ napędowy są zintegrowane w jednej płaskiej bazie.
Czyli jakby w deskorolce, na której wszystko stoi?
Dokładnie. Mając tę sprawdzoną, bezpieczną i gruntownie przetestowaną bazę, inżynierowie mogą po prostu zmieniać samo nadwozie, na przykład z małego auta miejskiego na dużego SUV. Bez konieczności reprojektowania od zera tych kluczowych systemów bezpieczeństwa i napędu. I to właśnie to drastycznie ucina czas inżynieryjny.
Rozumiem, to wiele wyjaśnia. Ale co z bezpieczeństwem samych baterii? Tanie i masowo produkowane ogniwa często kojarzą się nam z ryzykiem pożarów.
I to jest kolejny punkt, w którym oni niesamowicie uciekli konkurencji. Źródła bardzo szczegółowo opisują ich technologię tak zwanej blade baterii.
Mm-hmm.
To są ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe o takim bardzo specyficznym, podłużnym kształcie, stąd nazwa ostrze. Wbudowywane są bezpośrednio w strukturę nośną pojazdu, dodatkowo go usztywniając. Ale co ważniejsze, ta bateria przeszła niesamowicie rygorystyczny test bezpieczeństwa.
Mówisz o tym teście gwoździa, o którym wspomina raport?
Dokładnie tak. To jest ekstremalnie trudny sprawdzian. Polega on na dosłownym wbiciu grubego, metalowego gwoździa bezpośrednio w pracujące ogniwo.
Brzmi jak proszenie się o eksplozję.
Bo w tradycyjnych bateriach tak właśnie jest. Przebicie izolatora wywołuje natychmiastowe zwarcie wewnątrz ogniwa, gigantyczny skok temperatury do kilkuset stopni w ułamku sekundy i gwałtowny zapłon całego pakietu.
A w ich baterii?
Bateria Blade przechodzi ten test bez absolutnie żadnego samozapłonu, a temperatura na jej powierzchni pozostaje zaskakująco niska.
Wow, niesamowite.
Co więcej, wykorzystali to mocno marketingowo. Zamiast gdzieś tam ukrywać kwestie bezpieczeństwa, uczynili z niej swój najsilniejszy argument sprzedażowy.
No dobrze, to podsumowując ten fragment, mają tani, bezpieczny produkt i to niesamowite tempo wprowadzania innowacji. Ale wiesz, na globalnym rynku, zwłaszcza dziś, o sukcesie nie decyduje tylko świetna inżynieria.
Mm-hmm.
Decyduje też geopolityka. Unia Europejska wprowadza przecież cła antydumpingowe na chińskie samochody elektryczne, które sięgają ponad 38%. To jest ogromny mur celny. Co oni robią z tym fantem?
Zamiast próbować z uporem forsować ten mur, po prostu zmieniają pole gry. Opracowanie opisuje ich najnowszy ruch, jakim jest budowa gigantycznej fabryki na Węgrzech.
Aha, rozumiem.
To omija cła, ponieważ te samochody będą finalnie produkowane wewnątrz Unii Europejskiej. I to jest doskonały wyraz tej elastyczności, na którą mogą sobie pozwolić właśnie dzięki swojej integracji pionowej i potężnemu zapleczu finansowemu.
I to zaplecze finansowe prowadzi nas do kolejnego, bardzo ważnego pytania. Mianowicie, w jaki sposób oni monetyzują tę ogromną skalę działania na całym świecie? Przecież rynki bardzo się od siebie różnią. Ktoś szuka małego, taniego wozidełka na zakupy do miasta, a na przykład administracja publiczna szuka wielkich rozwiązań do komunikacji miejskiej.
Bejdy stosuje tu podwójną strategię. Z jednej strony pokrywają pełne spektrum aut osobowych, od takich masowych modeli miejskich kosztujących równowartość około 10 tysięcy dolarów, aż po superluksusową markę Yangwang.
Mm-hmm.
Ale prawdziwym finansowym silnikiem o niespotykanej stabilności jest ich obecność w transporcie publicznym. Oni sprzedają elektryczne autobusy do ponad 70 krajów na całym świecie.
I tutaj docieramy do skrótu z naszych materiałów, który wymaga zdecydowanego i jasnego wyjaśnienia. CSV, czyli Creating Shared Value, tworzenie wartości wspólnej. Z analizy wynika, że BYD rzekomo stanowczo odcina się od tradycyjnego CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zgadza się.
Twierdzą, że ich celem nie jest poprawa wizerunku, ale że rozwiązywanie problemów takich jak chociażby smog czy te globalne cele klimatyczne to jest sam rdzeń ich biznesu. I tu muszę wejść w rolę adwokata diabła.
Słucham.
No bo produkcja tysięcy ton stali, wydobycie tych surowców na ogromną skalę, a potem budowa wielkich autobusów, to przecież potężny ślad węglowy i ogromne obciążenie dla środowiska. Czy mówienie, że ich sam produkt rozwiązuje problemy świata i to odcinanie się od CSR, to nie jest po prostu nowa, mądrzej brzmiąca naklejka PR-owa na zwykły greenwashing?
Każdy z nas zna korporacje, które pięknie piszą o wartościach w raportach, no tylko po to, żeby przykryć swoje realne działania.
Twój sceptycyzm jest tutaj w pełni uzasadniony, ale kiedy przełożymy to na twardy język finansów i makroekonomii, to różnica staje się bardzo widoczna.
Jak to wygląda w liczbach?
Tradycyjne CSR widnieje w budżecie firmy zawsze po stronie kosztów. Na przykład firma emituje dużo dwutlenku węgla w fabrykach, więc żeby jakoś naprawić swój wizerunek, przekazuje ułamek zysku na fundację, która sadzi lasy. To jest czysty wydatek marketingowy. Taki, powiedziałabym, podatek od złego sumienia. Jasne.
A w modelu CSV? W koncepcji Creating Shared Value rozwiązywanie problemu u źródła jest samym fundamentem modelu przychodowego. Oczywiście, sama produkcja ma swój ślad środowiskowy, tego się fizycznie nie da uniknąć. Ale spójrzmy na logikę miast, które borykają się z potężnym zanieczyszczeniem powietrza. Samorządy mają ogromne problemy zdrowotne obywateli. Presję regulacyjną, by z tym walczyć, ale też posiadają na ten cel gigantyczne rządowe dotacje. BYD przychodzi do nich i oferuje całe floty elektrycznych autobusów. Miasto natychmiast eliminuje setki starych silników diesla z ulic, co od razu rozwiązuje ich problem polityczny i zdrowotny. A BYD inkasuje za to setki milionów z tych kontraktów flotowych.
Czyli to nie jest działalność charytatywna?
Absolutnie nie. Ich zysk nie ponaniał się wbrew polityce klimatycznej. On jest wręcz wprost proporcjonalny do skali problemu, który ta technologia potrafi usunąć z przestrzeni miejskiej. I to jest ta strukturalna zmiana w rachunku zysków i strat. Prawdziwe win-win.
O, teraz to brzmi bardzo konkretnie. Podsumowując tę dzisiejszą, potężną dawkę wiedzy, gdybyśmy mieli skondensować wnioski z tych źródeł, jakie są takie trzy kluczowe mechanizmy rynkowe, które decydują dziś o przetrwaniu biznesu?
Główne wnioski są dokładnie trzy. Pierwszy z nich to wielki powrót integracji pionowej. Pełna kontrola nad zasobami i produkcją to w dzisiejszych, tak nieprzewidywalnych czasach już nie jest tylko kwestia budowania wysokiej marży. To wręcz wymóg przetrwania.
Okej, to pierwszy.
Drugi to zjawisko konwergencji sektorów, które brutalnie promuje intruzów z zewnątrz. Firma, która wkracza z zupełnie innej branży, ale ma technologię kluczową dla przyszłości, praktycznie zawsze pokona zasiedziałego lidera, który musi nerwowo bronić swoich starych rozwiązań.
I zostaje nam trzeci wniosek?
Trzeci to czas. Czas staje się najwyższą barierą wejścia. Taki krótki cykl od deski kreślanskiej do produktu finalnego, czyli te ich 18 miesięcy, chroni pozycję rynkową dużo skuteczniej niż dekady mozolnego budowania prestiżu i świadomości marki.
Wiesz, muszę przyznać, że ta dzisiejsza analiza tego przypadku daje nam naprawdę niesamowite spojrzenie na otaczający nas rynek. Zrozumienie mechanizmów, które wyniosły tą firmę na szczyt, to jest wręcz takie swoiste narzędzie analityczne dla każdego z nas. Zjawiska takie jak chociażby skracanie łańcuchów dostaw, czy to zarabianie na realnym rozwiązywaniu problemów strukturalnych, i oczywiście to potężne przenikanie się technologii z zupełnie różnych światów. To wszystko już teraz formatuje nasze własne branże.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Niezależnie od tego, czy pracujemy w sektorze IT, usługach medycznych, finansach, czy nawet rolnictwie, reguły gry ulegają dzisiaj zmianie według dokładnie tego samego schematu. Zrozumienie tego pozwala z dużo większym dystansem oceniać stabilność dzisiejszych gigantów w naszych własnych sektorach.
Zdecydowanie. I to prowadzi nas do bardzo konkretnej, takiej trochę prowokacyjnej myśli na koniec, z którą warto pozostać po tej naszej podróży przez dzisiejsze materiały. Zastanówmy się i spójrzmy dzisiaj na te nasze rynki europejskie, na te wszystkie potężne, lokalne instytucje i korporacje wokół nas. Warto zadać sobie pytanie, która branża, czy to w ochronie zdrowia, energetyce, a może w świecie sztucznej inteligencji, znajduje się dzisiaj dokładnie w tym samym punkcie arogancji, w którym była tradycyjna motoryzacja w 2003 roku?
To jest świetne pytanie.
Uważa zmiany reguł. Być może kolejny rynkowy niszczyciel nie narodzi się wcale w luksusowym laboratorium naszej bezpośredniej konkurencji. Może wyłoni się nagle z firmy, która obecnie wydaje się nam jedynie jakimś niszowym producentem prostych komponentów albo dostawcą aplikacji na drugim końcu globu. Z grubymi murami ufortyfikowanych rynków bywa ten problem, że obrońcy zazwyczaj patrzą w dół na fosę, a bardzo rzadko podnoszą głowy, by spojrzeć w niebo, skąd nowa technologia po prostu bez problemu przelatuje ponad ich głowami. Bardzo dziękuję za wspólną analizę dzisiejszych źródeł.
Dzięki również.
I zachęcam wszystkich do uważnego obserwowania tych ukrytych, rynkowych rewolucji wokół nas.